Karol Nawrocki chce zmian w Konstytucji. Chodzi m.in. o zwiększenie kompetencji prezydenta, zmiany w KRS czy zwiększenie roli samorządów. Nowe przepisy określają maksymalny czas dojazdu karetki na SOR, by zwiększyć szanse pacjenta na wyzdrowienie. Młodzi Polacy z workiem medali wrócili z Międzynarodowej Olimpiady Sztucznej Inteligencji w Pekinie. Fakty o 5 rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców na mazowieckim odcinku S8. Między węzłami Nagoszewo i Dybki zderzyły się 4 auta. Według wstępnych informacji nie ma osób poszkodowanych. Po zdarzeniu 2 ciężarówek i 2 aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Na przełomie września i października Karol Nawrocki ma powołać przy Pałacu Prezydenckim Radę, która będzie odpowiedzialna za stworzenie projektu nowej konstytucji. Dowiedział się reporter RMF FM. Szczegóły zna Jakub Rybski. Kto zatem będzie odpowiedzialny za zmiany w konstytucji?
Na czele nowej Rady do Spraw Konstytucji miałby stanąć Dariusz Dudek, nowo powołany doradca głowy państwa. W jej skład mają wejść eksperci i konstytucjonaliści. Ponadto z moich informacji wynika, że zaangażowani w stworzenie projektu nowej konstytucji mają być także politycy Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek i Bartłomiej Wróblewski.
A co dokładnie chce zmienić prezydent Karol Nawrocki?
Przede wszystkim prezydent chciałby zmienić ustrój z obecnego parlamentarno-gabinetowego na taki, który zwiększałby jego kompetencje, czyli na przykład półprezydencki. Jak udało mi się ustalić, Karol Nawrocki chciałby także zmian w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Jedną z modyfikacji byłoby doprecyzowanie artykułu, który mówi o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ponadto środowisko prezydenta chciałoby zapisać w konstytucji, że sędziowie nie mogą wykonywać żadnej aktywności politycznej. Do konstytucji miałyby trafić także zapisy o ochronie granic, zwiększeniu roli samorządów, a także zabezpieczeniu polskiej waluty.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Ta zmiana zwiększy szanse na to, że pacjent, który trafia na SOR, wyzdrowieje. Tak lekarze komentują nowe, przyjęte wczoraj przepisy. Teraz czas dojazdu karetki pogotowia do szpitalnego oddziału ratunkowego może trwać maksymalnie 45 minut.
To jest pewna regulacja wynikająca z przypadków, które się gdzieś zdarzały, że czas jakby udzielania tej pomocy gdzieś na miejscu zdarzenia przekraczał tą złotą godzinę tak zwaną, ten czas, który medycyna ratunkowa jakby uważa za najważniejszy w udzielaniu pomocy. Można by sądzić, że to poprawi oczywiście szansę pacjenta.
Po tym, gdy pacjent już dotrze tutaj na SOR w ciągu tych maksymalnie 45 minut, wszystko odbędzie się tak jak do tej pory. Triaż, klasyfikacja.
Oczywiście, że tak, tutaj w tym zakresie ustawa, zasady pozostają te same i musimy nadal równie profesjonalnie udzielać tej pomocy. I zakwalifikować pacjenta oczywiście do przyjęcia ewentualnego.
A o nowych przepisach z doktorem Radosławem Rzepką, ordynatorem SOR-u w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. A teraz w faktach o ogromnym sukcesie młodych Polaków. Wrócili z Pekinu, z Międzynarodowej Olimpiady Sztucznej Inteligencji, z workiem medali. Najlepsi okazali się w konkurencji drużynowej, ale kilka krążków zdobyli też za zadania indywidualne. Wśród laureatów jest 15-letni Dawid Kot ze Szczecina, z którym rozmawiała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
Międzynarodowa Olimpiada Sztucznej Inteligencji, o czym to jest?
Jeśli chodzi o olimpiadę, to mieliśmy zawody indywidualne i zawody drużynowe. W zawodach drużynowych mieliśmy do zaprogramowania roboty, które miały jakby symulować pracę w magazynie.
I wasz robot robotę wykonał najlepiej?
Tak, wygraliśmy o 0,1 punkta z drużyną Rosji. Indywidualne zawody polegały na tym, że były zadania typu na przykład policzenie i detekcja kurczaków w kurniku.
Młodym Polakom sukcesu gratulujemy zdobytych medali, no i życzymy kolejnych sukcesów.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Czy jest taka możliwość, by polskie wojsko zostało wysłane na Ukrainę? Między innymi o tym Tomasz Telikowski rozmawiał ze swoim gościem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Marcinem Przydaczem.
A jak Donald Trump 3 września poprosi Karola Nawrockiego o to, żeby Karol Nawrocki wypracował oczywiście, bo to też musiałby rząd się zgodzić, wypracował porozumienie i wysłał razem z amerykańskimi chłopcami, polskich chłopców na Ukrainę, to co na to prezydent Nawrocki odpowie?
Prezydent powiedział wielokrotnie już publicznie, że nie zamierza podejmować
takiej decyzji. Nawet jeśli Trump go poprosi?
Panie redaktorze, nawet jeśli poprosi prezydent Stanów Zjednoczonych, to my mamy różnego rodzaju argumenty, których możemy użyć. Jasnym jest, że Jasionka w takiej sytuacji, czyli nasz port lotniczy pod Rzeszowem, byłby tutaj kluczową bazą dla wielu innych państw, wielu innych jednostek i, no i to też od nas będzie zależeć, jak to będzie wyglądało. Więc my mamy tutaj karty do tej gry i jestem przekonany, że Amerykanie to doskonale rozumieją i też rozumieją kontekst, powiedziałbym, taki historyczno-polityczny, dlaczego Polska akurat na, w tej sytuacji dzisiaj nie ma skłonności do wysyłania, do podejmowania takiej decyzji.
A wiemy, jak będzie wyglądać, rozumiem, że pan już coś wie, jak będzie wyglądać ta wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie?
To ona jest w tym momencie przygotowywana, w sensie takim też fizycznym. No są tam grupy przygotowawcze, dyskutują o konkretnych elementach programu, ale no kluczowym oczywiście będzie spotkanie w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych i dla nas to, co najważniejsze, kluczowa będzie dyskusja o bezpieczeństwie Polski i o naszych interesach. Oczywiście one się wiążą także i z sytuacją bezpieczeństwa w regionie. Nie będziemy abstrahować od tego, co się dzieje wokół Ukrainy, ale
a jaki będzie przekaz Karola Nawrockiego?
Prezydenta Polski, ta perspektywa polska będzie absolutnie tutaj dominująca. Jaki będzie przekaz? Oczywiście.
Bo chodzą takie słuchy, że Karol Nawrocki jednak nieco różni się od swoich poprzedników Lecha Kaczyńskiego, mówię teraz o tych prawicowych poprzedników, i Andrzeja Dudy. Pan pracował z Andrzeją Dudą, pracuje pan z Karolem Nawrockim. No to pytanie, różni się?
No, zawsze każdy człowiek się...
W polityce międzynarodowej i bezpieczeństwa, sobą... bo to jest kluczowe pytanie.
Nie uciekam od tego. Każdy w jakimś sensie w niuansach może się różnić, ale w jednym się wszyscy ci trzej prezydenci zgadzali. Głównym zagrożeniem dla Polski jest Federacja Rosyjska. Nie tylko dla Polski, dla bezpieczeństwa europejskiego. I wszystko, co powstrzymuje albo odstrasza Rosję, jest korzystne dla naszego bezpieczeństwa. W tym sensie walcząca z Rosją Ukraina na froncie wschodnim walczy o swoje przede wszystkim bezpieczeństwo, ale tym samym odciąga Rosję, odpycha ją od polskiej granicy.
To jest pana opinia, czy opinia prezydenta Karola Nawrockiego?
To jest opinia prezydenta Karola Nawrockiego również. I w tym sensie politycznym, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, Ukraina zasługuje na wsparcie. Co nie znaczy, że w sprawach dwustronnych my nie możemy stawiać pewnych warunków w Ukrainie, bo to są rzeczy, które są dla Polaków ważne.
Kwestia
polityki historycznej, ale też polityki gospodarczej. Ochrona polskiego rolnictwa. No to jakby to, że tam się dzieje wojna, nie zamyka tematów, które są pomiędzy nami w stosunkach dwustronnych.
Ale rozumiem, że
to jest też polityka pana prezydenta.
Bezpieczeństwa będzie dokładnie taki, jak pan mówi.
Taki jak mówię, dokładnie taki będzie. Jest w porównaniu do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, częściowo do prezydenta Dudy, no sytuacja też się zmienia. Ukraina za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego troszkę była na rozdrożu. Nie wiedziała, czy pójdzie w kierunku wschodnim, czy w kierunku zachodnim. I w naszym interesie było przyciąganie Ukrainy do kierunku zachodniego. O tym mówił prezydent Nawrocki też w rozmowie z Mentzenem, w tej słynnej rozmowie w Toruniu.
No tak, no ale teraz w naszym interesie nadal jest przyciąganie, tak, żeby Rosja jej nie przyciągnęła.
Oczywiście.
Bo są takie siły, nadal.
I tak jest, tylko że Ukraina już podjęła decyzję. Walczy o to, żeby być częścią Zachodu i w tym sensie to dobrze się stało. Możemy tę kartę uznać za sukces polityki, polskiej polityki wschodniej. Ukraina z państwa czysto postsowieckiego stała się państwem nakierunkowanym na integrację euroatlantycką. I bardzo dobrze. I nie wygasza w ten sposób to dzisiaj konieczności działania także i w sprawach dwustronnych są pewne oczekiwania. Warunki dla Ukrainy też, nie tylko nasze. Walka z korupcją, reforma gospodarcza, polityczna tego państwa, to są rzeczy, które Ukraina no, musi wykonać, jeśli chce być częścią świata zachodniego.
Wróćmy na chwilę jeszcze do polityki krajowej. Kto wpadł na pomysł, żeby przetrzymać Donalda Tuska w pokoiku, żeby tam sobie poczekał sam, a jego rzecznika prasowego wyciągnąć na kawkę i ciasteczko z rzecznikiem prezydenta?
Że Donald Tusk został sam, no to już była decyzja pana Donalda Tuska i jego rzecznika.
Nie było żadnej roli
Adama
w tym waszej,
Szłapki.
No wprost mówi co innego.
Ja już mówię, no to jest decyzja pana Adama Szłapki, że uznał za dużo ciekawsze zajadanie się ciastami w Pałacu Prezydenckim niż towarzyszenie panu premierowi w sali białej Pałacu Prezydenckiego. Nie znam relacji pomiędzy panami, no ale widocznie uznano to za
wprost sugeruje, że to jednak był pomysł kancelarii prezydenta.
Że my oferujemy herbatę i ciasto? No
żeby zostawić go samego i jeszcze poczekać.
Normalna grzeczność. Pan rzecznik rzeczywiście został podjęty przez rzecznika Leśkiewicza herbatą i ciastem. I ja z tego co wiem, bardzo mu to smakowało.
I rozumiem, że te opinie tam, które się pojawiają, jakiegoś niezidentyfikowanego pracownika kancelarii, który mówi, należało się Donaldowi Tuskowi takie czekanie, to w ogóle nic wspólnego z wami nie ma.
No, Tusk poprosił o spotkanie pana prezydenta.
To chyba dobrze, no to jak premier z prezydentem się spotykają, to chwała Bogu.
To dobrze. Tym lepiej, że jeszcze no, parę tygodni temu byli tacy politycy Platformy i także i Donald Tusk, którzy jakby sugerowali, że nie będą do końca uznawać tego wyboru, więc fakt, że przyszedł do Pałacu Prezydenckiego i rozpoczął swoją wypowiedź, szanowny panie prezydencie, pokazuje, że jednak uznaje wybór 10,5 miliona Polaków. To dobrze, że jednak uznał demokrację pan Donald Tusk. To, że przyszedł do Pałacu jest też zupełnie naturalne. I przyjechał tę minutę wcześniej, naprawdę przez minutę korona mu z głowy nie spadła, że chwilkę poczekał.
3-4 minuty.
Nie, no to każdy widział to na żywo, panie redaktorze. Widzieliśmy to na żywo. Pan prezydent dostał sygnał, że gość jest już w pałacu, zszedł ze swojego gabinetu. Wszystko się odbyło zgodnie z protokołem. No, chyba,
czyli
że
nie było żadnej złośliwości.
Chyba, absolutnie, że Donald Tusk uważał, że być może co, z kampanią reprezentacyjną będziemy go witać w pałacu. No bez przesady. No przyszedł na spotkanie robocze. Nic mu się nie stało, że chwilkę w sali białej imienia Lecha Kaczyńskiego poczekał. Mógł sobie też popatrzeć na portret pana
nie była żadna złośliwość.
Nie, to jest sala, w której pan prezydent przyjmuje gości, no więc i gości też mnie, w tej sali był przyjmowany, ja pamiętam, bo byłem tam na przykład przez Andrzeja Dudę, Joe Biden, no więc to chyba nie jest żaden dyshonor dla Donalda Tuska, że w sali, w której był też przyjmowany prezydent Stanów Zjednoczonych, był i chwilkę poczekał.
Panie ministrze, to jeszcze pytanie, ostatnio pana były szef z dawnych lat, Andrzej Duda, powiedział, że przydałaby się zmiana pokoleniowa w PiS-ie i że może politycy bliscy osiemdziesiątki mogliby już powolutku zdawać władzę. Pana zdaniem to prawdziwa opinia? Dobra opinia? Pan się zgadza?
To pytanie, jeżeli czy to prawdziwa opinia, no pan prezydent, były prezydent Andrzej Duda to powiedział, to jest prawda. To prawda. Natomiast ja uważam, że siłą tego środowiska jest korzystanie z jednej strony z doświadczenia tych starszych, z drugiej strony z energii i determinacji także i tych młodszych, czyli połączenie doświadczenia z młodością jest dobrym rozwiązaniem. Więc ja tutaj uważam, że Prawo i Sprawiedliwość ma oczywiście pewne elementy, które musi poprawić, no po to, żeby móc wygrywać wybory, ale co do zasady nie wymaga to...
Przywództwo Jarosława Kaczyńskiego jest bezdyskusyjne, pana zdaniem.
Pan prezes Jarosław Kaczyński jest twórcą tego środowiska, jego założycielem i jego absolutnym liderem, więc dopóki sam nie podejmie decyzji takiej, że zmienia swoją postawę w tym zakresie, to jasnym jest, że będzie tym liderem i udowodnił wielokrotnie, że potrafi wygrywać wybory w sytuacjach, w których nikt mu nie daje szans. Udowodnił też, że potrafi bardzo dobrze rządzić. Ale naprawdę to, że potrafił no, w tym 30-leciu ile 4 prezydentów wygrało de facto dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu, no pokazuje, jak skutecznym jest polityk.
Usłyszał Tomasz Telikowski od Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Cała rozmowa do odsłuchania i obejrzenia jest na rmf24.pl, a jeszcze więcej faktów o godzinie 6. Te przygotuje i przedstawi Tomasz Staniszewski.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.